Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których tematem jest katastrofa smoleńska. Serdecznie witam naszych gości w studio. A są to pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Oraz pan poseł Marek Suski, członek zespołu parlamentarnego
szczęść
do spraw
Boże.
Katastrofy
Dobry
smoleńskiej.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Rozmawiamy na temat katastrofy smoleńskiej, no, na temat tego wszystkiego, co się dzieje wokół, co się dzieje ze śledztwem, co się dzieje z wyjaśnianiem tych przyczyn, bo im dalej postępujemy w czasie, tym więcej różnych zagadek się pojawia, tym więcej różnych znaków zapytania, a coraz mniej jakiejś takiej pewności, na przykład ze strony, czy ta komisja, czy ten raport Millera jest do końca pewny, czy on jest do końca wyjaśnia nam te wszystkie przyczyny, czy ten raport Maku też również nam wyjaśnia te wszystkie przyczyny. Niektórzy mają coraz mniej pewności. Różne ostatnio wystąpienia, chociażby w zespole parlamentarnym, przepraszam, do spraw katastrofy smoleńskiej, wystąpienie pana inżyniera Glena Jorgensena dotyczące aerodynamiki i analizy związanej z podłożem, w tym ustaleń na temat błędów związanych z usytuowaniem brzozy i do ciekawych tam różnych wniosków ten pan Jorgensen, Duńczyk, doszedł.
Tak, to rzeczywiście niezwykle ciekawe, co pan Glenn przedstawił na ostatnim posiedzeniu parlamentarnego zespołu, ale można powiedzieć, że my coraz bardziej zbliżamy się do przynajmniej takiego przypuszczalnego modelu katastrofy, w jaki sposób mogła ona przebiegać. No a już z całą pewnością badania, które zostały przez naukowców przedstawione, różnych, nie tylko pana Glena Jorgensena, przedstawione, obalają raport Maku, no i raport rządowy. Przebieg katastrofy był zupełnie inny. Natomiast my cały czas poszukujemy prawdy. Nie mamy jeszcze stuprocentowej odpowiedzi, jak katastrofa przebiegała. A pan Glenn wykazał z całą pewnością, że zawarte w raporcie dane nie pokrywają się ze stanem faktycznym na miejscu katastrofy. On wyszedł z takiego założenia, że zakładał dobrą wolę i zaczął sprawdzać, jak pokrywają się wyniki przedstawione w raportach i jak wygląda miejsce katastrofy, czyli w którym miejscu leżą szczątki wraku. I jakby, powiedzmy, tak jak w filmie cofanym od tyłu, czyli jak te szczątki się podnoszą i jak one się tam unoszą do miejsca, w którym ten samolot był w całości. I zaczął to badać i wyszło mu z tego, że jeżeli w tym miejscu, gdzie są ślady upadku samolotu, wgniecenia na ziemi i samolot leciał z taką prędkością i z takiej wysokości, to musiał przelecieć 35 metrów nad brzozą, no albo musiałby lecieć z zupełnie inną prędkością. Badał też kwestię utraty nośności skrzydła, gdzie w raporcie rządowym mówiono o tym, że to było około 5,6 metra, co spowodowało zaledwie kilkuprocentowy ubytek nośności. I z jego badań wynikało, że przy tego rodzaju utracie nośności samolot po prostu by odleciał, bo te samoloty mają znaczną nadwyżkę nośności nad swoim ciężarem w stosunku też do mocy silników. No i tutaj to wszystko mu się po prostu rozjechało z raportem rządowym. I powiedział na posiedzeniu komisji, że rzeczywiście doszedł do przerażających wyników. Sam był zdziwiony tymi wynikami, konfrontował z naukowcami innymi ze swojego uniwersytetu. No i to wszystko przedstawił właśnie na ostatnim posiedzeniu.
Warto też dodać, że profesor Jorgensen to wszystko robił na bazie danych, które dostarczył między innymi profesor Grzegorz Kowaleczko. Tak. I na podstawie tych badań, na tych danych, którymi posługują się specjaliści ze strony, powiedzmy, rządowej, tak?
Zaproszony
badają
był, tak, pan Kowaleczko. Ja bym zaczął może od tego, od czego rozpoczął swoje wystąpienie przed zespołem pan inżynier Glenn Jorgensen. A myślę, że to jest o tyle ważne, ponieważ w mediach w Polsce pojawiają się właśnie w tych mediach głównego nurtu, pojawiają się głosy, dajcie spokój już z tą katastrofą, o tym trzeba zapomnieć, jak było, tak było, to przecież nieważne, życie toczy się dalej i tak dalej, no chcecie wojny z Rosją, więc to próby takie, a więc to ma nas wszystkich zniechęcić do tego, żebyśmy się zajmowali wyjaśnianiem.
Wystraszyć wręcz.
Straszyć nas. Natomiast Glenn Jorgensen od tego zaczął. Zaczął mówić, jak szalenie ważna jest prawda w życiu człowieka. Byłem bardzo zdumiony tym, że Duńczyk przyjeżdża do polskiego parlamentu i on stara się nam, Polakom, uzmysłowić to. Chce nas przekonać. Oczywiście nas nie trzeba o tym przekonywać, ale zdawał sobie sprawę z tego, że rzesze Polaków trzeba o tym przekonać, że dociekanie do prawdy stanowi o godności człowieka i że trzeba to robić i musicie to robić. On to z całą mocą podkreślał. Podkreślał również to, że on sam osobiście zainteresował się tym, jakkolwiek sprawa katastrofy była mu z jakichś względów tam obojętna, bo przecież podkreślał to, że nie jest Polakiem, nie ma żadnych związków z Polską, żadnej rodziny, nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym okresie doszedł do wniosku, zainspirowany rozmową z biznesmenem, zainspirowany, że on rzeczywiście, on to musi zweryfikować. No i właśnie jak zweryfikował, to się okazało, że go, jak użył tego określenia, doszedł do przerażających wniosków, on to powiedział. A w szczególności stwierdził, że to, co ustaliła raport Anodiny, MAC, to, co ustaliła tak zwana komisja Millera, to po prostu jest sprzeczne z podstawowymi prawami fizyki. No i również jest to sprzeczne z tym, co twierdzi pan profesor Kowaleczko. Tutaj trzeba też przyznać, że pokazał klasę dyskusji. Pokazał klasę dyskusji. Odnosił się z wielkim szacunkiem do swoich adwersarzy. Odnosił się z wielkim szacunkiem do profesora Kowaleczki. Dziękował za przekazane różne tam informacje i tak dalej. Ale jednocześnie pokazał, że się absolutnie nie zgadza. Nie zgadza się z tym, co pan profesor Kowaleczko wyliczył i zachował się też tak jak naukowiec. Jeżeli pan profesor Kowaleczko w dalszym ciągu podtrzymuje, że ja popełniam gdzieś błędy, to proszę bardzo, niech pokaże gdzie. Mało tego, no miał taką nadzieję, że będzie mógł to zrobić właśnie na posiedzeniu zespołu, na które pan profesor Kowaleczko był zaproszony. No i przykro, że się nie stawił. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie stała taktyka. To eksperci, którzy współpracują w jakimś zakresie z zespołem parlamentarnym, oni pokazują, jak prowadzą badania, do jakich wniosków dochodzą, z otwartą przyłbicą o tym mówią i oczekują, jeżeli ktoś uważa, że nie mamy racji, że popełniamy błędy, bo może przecież tak być, no bo naukowiec wielkiej klasy ma poczucie pewnej skromności i zawsze chyli czoła przed innymi, którzy mogliby dojść do innych wniosków. No niestety, jak grochem o ścianę, nigdy nie zamierza się zmierzyć z naukowcami, którzy współpracują z zespołem parlamentarnym, a co niektórzy, można powiedzieć, tak jakby zza węgła próbują szczelać, byle tylko nie pokazać swojej twarzy, byle tylko nie doprowadzić do takiej konfrontacji. Ale wracając do tego, szalenie ważne jest to, żeby do tej prawdy dociekać, to stanowi przecież o godności nas, godności Polaków, godności narodu. Proszę sobie wyobrazić, czy jest to gdziekolwiek możliwe, żeby naród 40-milionowego kraju nie interesował się losem swojego prezydenta. Żeby się nie interesował, jak okoliczności jego śmierci są wyjaśniane. Można mieć różne zapatrywania na temat pana prezydenta. Można go kochać, nie kochać, szanować, wielbić i tak dalej. Ale to jest głowa państwa polskiego. On uosabia majestat Rzeczpospolitej Polskiej. I w związku z tym naród nie może być obojętny wobec tego. My mamy prawo i powinność żądania wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Jeszcze bym dodał tylko jedną rzecz. Często nam się powiada, no dobrze, to pokażcie, jak wyglądała prawda. Zwracam się do zespołu parlamentarnego. Nie, my nie jesteśmy do tego powołani. My nie mamy ku temu instrumentów prawnych. My nie mamy uprawnień śledczych. Myśmy nie mieli uprawnień do tego, żeby być na miejscu zdarzenia, przeprowadzić oględziny, zabezpieczyć ślady, dokonać badań. A jakże często podnosi się taki zarzut, oczywiście wrogowie podnoszą zarzut, bo to czasem mi się zdarza wyczytać w internecie, dlaczego pan minister Macierewicz uciekł ze Smoleńska i nie zajął się wyjaśnianiem. Ja byłem wtedy w Smoleńsku z panem ministrem Macierewiczem, ale przecież doskonale sobie zdajemy sprawę, że myśmy nie mieli tytułu i możliwości, żeby nas tam ktokolwiek dopuścił. Poza tym to trzeba mieć przygotowanie, trzeba mieć ze sobą specjalistów. Ja doskonale przecież wiem, jak się robi oględziny i kto jest do tego potrzebny i jakie instrumenty są do tego potrzebne, żeby to zrobić. Więc, ale to jest takie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Zespół parlamentarny nie ma prawa wezwać świadków, bo mu nie służy takie uprawnienie, możemy zaprosić tylko. No dlatego się wszyscy boją komisji śledczej, bo ta dysponuje uprawnieniami prokuratorskimi. Może wezwać, może przesłuchiwać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, może powoływać biegłych, zlecać ekspertyzy i tak dalej. Dlatego jest taka blokada, żeby nie powołać komisji śledczej. W związku z tym zespół parlamentarny powstał, ale powstał głównie po to, żeby po pierwsze naciskać na tych, którzy mają obowiązek doprowadzić do ustalenia i jednocześnie cenzurować to, co organy śledcze w Polsce robią i Komisja Millera. I oto myślę, że zespół parlamentarny pokazał obywatelom, że koncepcja MAK-u, koncepcja Komisji Jerzego Millera nie wytrzymuje próby czasu. Po prostu myśmy wykazali i przyczynił się do tego ostatnio również i pan inżynier Glenn Jorgensen z Danii, że to, co prezentuje MAK, co prezentuje Komisja Millera, no i ostatnio również profesor Kowaleczko, jest sprzeczne z podstawowymi zasadami fizyki.
Czy jakakolwiek odpowiedź padła?
Dodał do tego, nie padła, bo myśmy pana profesora Kowaleczko zaprosili na posiedzenie, on nie przyszedł. Natomiast ja bym dodał do tego jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, pan Jorgensen od razu na początku złożył też oświadczenie, że nie ma żadnych związków z Polską. Co więcej powiedział, ma odmienne poglądy polityczne od Prawa i Sprawiedliwości. Nie kieruje się żadnymi względami sympatii, antypatii, jakimkolwiek interesem, tylko chęcią dojścia do prawdy. I mówiąc o tym, że ma odmienne od nas poglądy polityczne, no nie wynika z tego, że jest jakaś sympatia polityczna. Tylko i wyłącznie tak, jak mówił, że prawda jest rzeczą, której naukowiec ma obowiązek dociekać i on z tego obowiązku naukowca czuje się właśnie do tego, żeby badać tą katastrofę. Natomiast też pan Jorgensen mówił, że powołuje się na badania, na przeprowadzone analizy pana Kowaleczko, na rysunki techniczne, dane, które były zawarte. On też je konfrontował nie tylko w sensie wyniku, jaki wyszedł z tych badań, ale też sprawdził, w jaki sposób te wyniki zostały osiągnięte, na jakim modelu były badane. No i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że pan Kowaleczko posługiwał się modelem samolotu, w którym był inny rodzaj klap. No, tutaj pan Jorgensen wykazywał, że to jest bardzo istotna różnica, bo to jest nawet od kilku, a nawet do 10% siły nośnej, jeżeli jest różnica klap samolotu. Ja nie jestem oczywiście fachowcem, tutaj pan Glenn pewnie się zna zdecydowanie lepiej, ale on mówił, że jeżeli przeprowadzone te badania pana Kowaleczko były na modelu samolotu z innym rodzajem klap niż posiadał samolot rządowy.
Tu chodzi o klapy Fowlera.
Te takie
154. Tak,
tak. Tutaj w tym samolocie, który uległ katastrofie, te klapy mają większą siłę nośną niż w modelu uwzględnionym przez pana Kowaleczko. I wykazał również, że w modelu właśnie w tych badaniach nie uwzględniono siły nośnej ogona, która też jest dość istotna i przy tych badaniach powinna zostać uwzględniona. On te wszystkie wyniki sił nośnych sumował i z tego wyszła mu tak drastyczna różnica w tym, co powinno się zdarzyć z samolotem, który upadł w tym miejscu, w którym upadł. Jak do tego upadku powinno dojść? Z jego jeszcze też odczytów i przebiegu lotu wynikało, że powyżej, w powietrzu powyżej tej brzozy nastąpiły dwa takie wydarzenia, jakby zmiany ciśnienia na pokładzie samolotu, które pokazują, że były jakieś dwa niewyjaśnione zdarzenia. No, oczywiście można przypuszczać, że mogły to być eksplozje na przykład, bo one wywołują zmianę ciśnienia. Jakie jest inne wytłumaczenie, trudno powiedzieć. On nie stawiał tez. On tylko stwierdzał, że są takie fakty, które są niewyjaśnione. Poza tym też mieliśmy dokładny obraz rozrzutu szczątków na miejscu katastrofy. No, ja mam to zdjęcie nawet przy sobie, ale ono jest w zbyt słabej rozdzielczości, żeby państwu pokazać, ale ten rozrzut szczątków, tysięcy kawałeczków, na które rozpadł się samolot, one zaczynały się już kilkadziesiąt metrów przed tą brzozą, która miała rzekomo doprowadzić do rozpadu samolotu. No, według też praw dynamiki, no nie ma możliwości, żeby szczątki samolotu, który się rozbija kilkadziesiąt metrów dalej, na wysokości kilku metrów, bo tam 6-7 metrów, tak jak mówi raport Maku, nad ziemią, żeby te szczątki w niewiadomy, cudowny sposób się odbiły i gdzieś tam wróciły kilkadziesiąt metrów wstecz. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że przebieg katastrofy był inny. Też pan Jorgensen powiedział tak, no załóżmy, że rzeczywiście samolot zderza się z tą brzozą na tej wysokości, utracił taką moc nośną, jak jest w raporcie, i z jego wyników badań wynikało, że on powinien spaść no, w niedużej odległości zaraz za brzozą, a nie o wiele dalej. Mówi, to się po prostu z zasad aerodynamiki nie daje w żaden sposób wytłumaczyć. Więc któraś z tych wersji jest błędna, no ale miejsce, gdzie samolot uderzył o ziemię, czy też szczątki samolotu, jest tam wgłębienie i te szczątki tam leżą, wynika wyraźnie, że to było dużo dalej niż te kilka metrów od brzozy. Więc on właśnie tak jak mówił, cofając się, jak ten samolot lecący by się tam miał przemieszczać, wyliczył też, że przy tej sile nośnej utraty skrzydeł, to on nad brzozą był 35 metrów, no a już się rozpadał wcześniej, no z jakich powodów to też pan Glenn nie mówił. Poza tym też mieliśmy liczne zdjęcia z miejsca katastrofy wykonane w dniu katastrofy czy w dniu następnym, gdzie były rozrzucone szczątki i zawieszone na drzewach. Zawieszone na drzewach, co wytłumaczyć można w taki sposób, że one jakby luźno opadały z góry, spadając na te drzewa, no bo też nie ma możliwości, że samolot uderza w ziemię, te szczątki się jakoś tam podnoszą i gdzieś tam zawisną na drzewie. No to też jest niewykonalne. Również było badanie, jak wyglądają, porównawcze badania, jak wyglądają inne katastrofy, kiedy samolot uderza o ziemię i z żadnych badań nie wynikało, że on się rozpada na tysiące szczątków, które się rozprzestrzeniają na długości kilkuset metrów. Czyli to by sugerowało, że samolot rozpadł się gdzieś w górze i te szczątki wtedy luźno opadając opadały w różne miejsca, a większe kawałki samolotu mogły spowodować uszkodzenie brzozy, która no, jest tym takim kluczowym dowodem na to, że samolot uległ katastrofie, bo się zderzył z brzozą, który jest, można powiedzieć, takim centralnym punktem raportu Maku i raportu Millera. Także z tych badań jest szereg elementów. To nie jest, że to jest jeden dowód. Jest szereg dowodów, które pokazują, że przebieg katastrofy był zupełnie inny niż w obu raportach.
A propos brzozy, skoro jest to centralny taki punkt w tej tragedii całej, to w ocenie profesora Chrisa Cieszewskiego z University of Georgia Tu-154M nie mógł ulec uszkodzeniu podczas kontaktu z brzozą, jak twierdzi, ponieważ drzewo to miało zostać złamane jeszcze przed 5 kwietnia 2010 roku. Do takiego wniosku Cieszewski doszedł na podstawie analizy zobrazowań satelitarnych udostępnionych przez firmy komercyjne. Czyli jest podważenie w ogóle?
No tak, no jest przecież wybitnym ekspertem, szanowanym i cenionym w Stanach Zjednoczonych. I on się tym zajmuje. Właśnie pracuje na użytek utrzymania lasów w Stanach Zjednoczonych, więc to jest jego codzienna praca, odczytywanie z map satelitarnych tego rodzaju obrazów. I gdy się tym zainteresował, no to znów z przerażeniem stwierdził, że rzeczywistość jest inna niż ta, którą nam rysuje komisja Millera i Maku. Ale ja jeszcze przecież dodam, bo ja nieraz o tym wspominałem. Przecież wielu ekspertów, między innymi profesor Binienda, profesor Nowaczyk, również znani, poważani, szanowani w Stanach Zjednoczonych eksperci współpracujący z NASA, oni też przecież w swoich badaniach doszli do tego, że samolot tej klasy po prostu ścina drzewa i leci dalej jakby nigdy nic. A jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, to ja stale wracam do przykładu i do zdarzenia, jakie miało miejsce we Włoszech. Ja już o tym raz mówiłem, ale myślę, że warto to przypomnieć. Tam stacjonowała jednostka wojsk amerykańskich. Nie wiem, ile to było lat, z 10 lat może temu, bo czas bardzo szybko biegnie. I piloci w wolnych chwilach urządzali sobie takie zawody, żeby przelatywać pod liną kolejki linowej. No i któregoś dnia nie powiodło się i samolot przeciął skrzydłem linę, na której była zawieszona kolejka linowa.
Grubą
linę. Przecież ona jest sprężysta, prawda? Przeciął linę, nie utracił skrzydła. W pełni sprawny poleciał dalej i wylądował bezpiecznie na lotnisku. Kolejka spadła i ileś ludzi wtedy zginęło. To przecież media w Polsce o tym przykładzie podawały, czym się zakończyły zabawy pilotów amerykańskich sprowadzające się do przelotu pod kolejką. Ale to nam uzmysławia, jak działają siły fizyki. Ja nieraz też to podkreślałem. Inny eksperyment, może sobie każda pani w domu taki eksperyment przeprowadzić. Jeżeli weźmie dwa jajka do ręki i jednym uderzy o drugie, które jajko zawsze pęknie? Tu też działają prawa fizyki, dla mnie niezrozumiałe, ale są. Nigdy się nie rozbije to jajko, którym się uderza, tylko tamto uderzane.
Zasada przekazania pędu.
No, więc tak samo i tutaj to można użyć tego porównania. I to jest poza wszelkim sporem. Nikt z szanujących się naukowców nie ma cienia wątpliwości co do tego, że samolot ścina po prostu drzewa i leci dalej w takich wypadkach. Natomiast tu chciano to uczynić. I proszę zwrócić, to jest drugi aspekt. A ten pierwszy to jest taki, że profesor Chiszczewski stwierdził, że ta brzoza złamana była już o wiele wcześniej. No mało tego, ona była przecież też przewrócona nie w tą stronę, w którą powinna być. Ona była prostopadle do osi, do toru lotu samolotu, a przecież gdyby tak było, to by zupełnie w innym kierunku upadła. Także całe mnóstwo, zresztą dość śmiesznie wyglądają pokazywane fragmenty samolotu rzekomo, które pozostały na tej brzozie. No przecież widać, że to jest nienaturalne ułożenie, że to wszystko... No, trudno sobie wyobrazić, żeby tak się mogło zdarzyć. Próba za wszelką cenę podtrzymania raportu Macu i raportu Millera, a naukowcy światowej klasy dyskredytują to wszystko. Ja chcę nawiązać jeszcze do wypowiedzi kolegi. No przecież trzeba podkreślić, że po katastrofie zebrano ten wrak. Najpierw przechowano gdzieś tam pod plandeką. Wszyscy widzieli, w jakich fragmentach, ile tych fragmentów jest. Później rzekomo wszystko wyzbierano, posprzątano. Pani przecież marszałek Kopacz w Sejmie zapewniała, że przesiewano i wszystko i tam nie ma już nic. No i okazuje się, że w kilka miesięcy później pojechała ekipa archeologów i oni zinwentaryzowali jeszcze wtedy na miejscu zdarzenia i opisali i udokumentowali ponad 30 tysięcy odłamków samolotu. 30 tysięcy. Trzeba powiedzieć, że to nie wszystko, dlatego że do pewnych obszarów oni już dostępu nie mieli. Dlatego że w tym newralgicznym miejscu Rosjanie szybciutko wybetonowali drogę. A więc zabetonowali to, co tam mogło się znajdować. I teraz zadaje człowiek proste pytanie. Jaka siła mogła sprawić, żeby samolot rozpadł się na tysiące, dziesiątki tysięcy odłamków? Na to pytanie póki co stawia odpowiedź wybitny znawca tematu, zajmujący się wybuchami, prowadzący tego rodzaju firmę znaną na świecie, dr Szuladziński w Australii. I dla niego nie ma cienia wątpliwości, że na pokładzie samolotu musiało dojść do eksplozji.
I to dwóch.
I to dwóch eksplozji. I on w swoich ekspertyzach to pokazuje, wyraźnie pokazuje. I teraz się pytam, jeżeli ktoś twierdzi, że nie, to ja się pytam, jaka siła sprawiła, że samolot został w drobiazgi rozrzucony. W taką ilość drobiazgów. Jaka siła mogła to sprawić? Jaka siła sprawiła, że kadłub wywinął się na zewnątrz? No, trzeba jeszcze podkreślić, że w przypadku, gdy taki samolot uderza w ziemię, to po pierwsze, w znaczącym stopniu zachowuje swoją integralność. Badania profesora Biniendy i Nowaczyka też pokazują, że aluminium jest materiałem, duraluminium jest materiałem plastycznym. On się gnie, on nie pęka, on się nie kruszy tak jak szkło. On się wygina i również wygięcie na zewnątrz całego kadłuba wskazuje, zdaniem doktora Szuladzińskiego, na zadziałanie siły odśrodkowej. Siły odśrodkowej, no nie mówiąc już o tym, że archeologowie przecież na wielu szczątkach, które tam zabezpieczyli, opisują, że ujawnili, niektóre części nosiły ślady osmolenia.
A jednak jest jeszcze
słyszeliśmy,
opinia...
że to była pasta do butów lub inne tłumaczenia. Tutaj jeszcze na tym posiedzeniu zespołu mieliśmy jeszcze kilka innych ciekawych analiz pana Glena. On pokazywał na przykład kąt skrętu, w jaki sposób ten samolot miałby się przekręcić, gdyby doszło do tego rodzaju katastrofy, no bo on tam leżał w końcu do góry kołami, przynajmniej część tego. Pokazywał, w jaki sposób on się wywijał i jakie są uszkodzenia na zdjęciach. No niestety mamy tylko zdjęcia, wciąż polska własność, bo ten samolot jest przecież polską własnością. Terytorium polskim, gdzie jest prezydent, tam jest terytorium naszego kraju. To jest jakby zawłaszczony cały czas przez Rosję. Pokazywał na częściach, które uległy zniszczeniu, sposób wygięcia. I z tych sposobów wygięcia i sposobu jakby skrętu z samolotu podczas lotu wykazywał, że te siły się rozkładały inaczej. Co więcej, tam jest takie zdjęcie, nawet przez Rosjan poskładany wrak, gdzie widać wyraźnie, że to miejsce, które jest w raporcie opisane jako ta końcówka skrzydła, która miała być uszkodzona przez brzozę, te szczątki są dość dużych kawałków. Natomiast w miejscu, powiedzmy, bliżej kadłuba jest wyrwa, jest dziura i tam tych szczątków brakuje. I to by się pokrywało z wyliczeniami Glena Jorgensena, że to właśnie w odległości około 11 metrów od końca skrzydła to skrzydło musiało zostać uszkodzone, żeby ten samolot się zachowywał tak, odpowiadając tym miejscu upadku, a nie utratą końcówki tych 5,6 metra, bo tak jak on wykazywał, ten samolot nie utraciłby siły nośnej. Gdyby jeszcze dodać tą siłę nieuwzględnioną nośną ogona i klap i tak dalej, to on po prostu by odleciał i by wylądował w własnych siłach. Także jest cały szereg dowodów. Można powiedzieć, co chwila mamy naukowe dowody, że katastrofa przebiegała inaczej. Tu jeszcze można dodać te badania kawałków, które udało się przywieźć. No, nie wiem, czy legalnie, czy nielegalnie. Moim zdaniem nielegalnie się przetrzymuje nasz samolot, więc te przywiezione do nas kawałki to jest jakby odzysk czegoś, co jest nasze, od tych, którzy go nielegalnie okupują. Na tych szczątkach były ślady wywinięcia właśnie blach, które wskazywały na siłę odśrodkową, że te płaty, które zostały przywiezione, niewielkie kawałki, były rozerwane jakby od środku, od środka. Czyli to pokazuje, że było ogromne ciśnienie w środku, wewnątrz skrzydła i gdzieś w miejscu kadłuba. Co też potwierdza się z tym, co Glen Jorgensen przedstawiał, że były dwa spadki i wzrosty ciśnienia podczas lotu samolotu zarejestrowane na rejestratorach. No i teraz, kiedy analizujemy to, jak jest badana ta katastrofa, co nam się podaje, co było podstawą do stwierdzenia raportu, zresztą natychmiast właściwie tego samego dnia powiedziano, że to wina pilotów, że tam był generał Błasik. To później oczywiście się nie potwierdziło, ale nadal te tezy były utrzymywane. A na przykład filmy, mamy filmy o katastrofach, nawet nasza telewizja pokazuje filmy Discover, jak bada się szczątki, jak się je układa, jak się analizuje. No to można powiedzieć tak, ta katastrofa jest przykładem czegoś zupełnie niewyobrażalnego, jak nie powinno wyglądać badanie katastrof. I być może to jest dowód największy na to, że nawet gdybyśmy dziś otrzymali te szczątki niekompletne, złożyli ten samolot i dokonali badań, to byśmy obalili tezę jednego i drugiego raportu i być może, albo prawie na pewno, z tych powodów nam się tego wraku nie oddaje.
To są rzeczy, to są, wiadomo, przedmioty, ale także są świadkowie w jakiś sposób tej katastrofy, do nich jeszcze dojdziemy. Natomiast są ci, którzy jakoś po katastrofie zaczęli działać. No to są najwyższe głowy państw w tym czasie sprawujące władzę. Ciekawe, że do rzeczy oraz w sieci też przekazały opinii publicznej 10 nieznanych dotąd zdjęć, na których no, widać dziwne rzeczywiście takie spojrzenia naszego premiera, wtedy jeszcze premiera Putina. To takie dziwne spojrzenia, które No, możemy się pytać, o co chodzi. Już na ekranach telewizji się pojawiają. Na przykład tutaj okładka tygodnika w sieci. No, uśmiechy, czy jak to interpretować? To każdy chyba na swój sposób interpretuje, tylko dlaczego akurat w tym momencie takie miny?
Myślę, że te zdjęcia są bardzo wymowne. I sądzę, że każdy oglądający te zdjęcia wyrobi sobie właściwy pogląd. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Sądzę, że my tego komentować nie musimy. Każdy widzi.
Ale ja przypomnę jeszcze jedno wydarzenie i też zdjęcia, które były nie tylko tam, gdzie pan premier z premierem Rosji przybijali sobie żółwika. Nie wiem, to raczej wśród młodzieży jest jakiś objaw chyba radości. No, podobno premier w ten sposób wyrażał smutek, jak go tłumaczył rzecznik z rządu, ale ja widziałem na lotnisku, kiedy my czekaliśmy na trumny naszych przyjaciół i pana prezydenta, które przylatywały ze Smoleńska, staliśmy na płycie lotniska, obok stał pan Komorowski i no, tam widziałem, że sobie chyba opowiadali jakieś dowcipy, bo się śmieli i byli raczej w dość dobrych nastrojach, a z drugiej strony do nas przesyłano jakieś dziwne SMS-y, do dzisiaj niewyjaśnione skąd. To wszystko pokazuje, że te opowieści o tym, że nasze państwo stanęło na wysokości zadania, że urzędnicy państwowi tak zdali egzamin i tak dalej, no to jest próba jakby tuszowania czegoś bardzo, bardzo złego, kompromitującego nasze państwo, no i można powiedzieć dyskwalifikującego te osoby, które się tak zachowywały. No kiedy giną ludzie, najwyżsi urzędnicy państwowi, no to widać wyraźnie, że to jest powodem do przybijania sobie żółwików czy opowiadania dowcipów. A przypomnę jednego posła, który opowiadał, dzisiaj już nie jest posłem, jak w kancelarii wtedy marszałka Sejmu, ówczesnego marszałka pana Komorowskiego, jak panowała atmosfera, kiedy okazało się, że zginął pan prezydent. No to poseł Wikiński opowiadał, że był zniesmaczony tym, że pan ówczesny marszałek wręcz się no, zachowywał tak, jakby się cieszył z tego powodu, a jeszcze nie było potwierdzenia, że prezydent nie żyje, tylko na podstawie faksu, który przyszedł z Rosji, no, gdzie nie było potwierdzenia aktu zgonu, odnalezienia zwłok, tylko był fakt, że prezydent, że wszyscy zginęli, podjął decyzję, że już przejmuje władzę i wysłał do kancelarii prezydenta.
To było przecież sprzeczne z prawem. Sprzeczne z prawem i właściwe stanowisko zajęła wtedy kancelaria prezydenta, bo pan marszałek Komorowski wtedy zażądał wydania wszelkich dokumentów, a wedle prawa nie był do tego jeszcze uprawniony. Nie zachodziły też sytuacje tego rodzaju, że oto wbrew procedurom trzeba szybko przejąć urząd prezydenta, dlatego że nie byliśmy w stanie jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, więc nie było takich okoliczności, które by uzasadniały nadmierny pośpiech prezydenta. Ja myślę, że nawet taka zwykła ludzka powściągliwość powinna wtedy się wszystkim rzucić w oczy, że marszałek Sejmu przeżywa tragedię, a sprawa obowiązków schodzi w tym momencie przejęcia władzy prezydenckiej, bo trzeba przecież też zdawać sprawę, że nie jesteśmy w stanie wojny, że od razu musi być natychmiast następstwa. Trzeba było uszanować procedury, należało stwierdzić zgon prezydenta w sposób prawny, a tego nikt nie zrobił. Ale chciałbym też pewnie pokazać, jak wyglądają relacje polsko-rosyjskie w tym śledztwie, bo myślę, że to warto, żeby dotarło do opinii publicznej, a to w kontekście chociażby tych ostatnich dwóch kwestii, kiedy to prokuratura zaprezentowała opinię rzekomo z badania tych materiałów, próbek, które zostały pobrane już blisko chyba rok temu, gdzie przy użyciu urządzeń tam na miejscu w Smoleńsku wykryto ślady materiałów wybuchowych. Później te próbki poddano w Polsce badaniom. No nie wszyscy pamiętają to, nie wszyscy wiedzą, że polscy eksperci po zbadaniu wstępnych tych próbek, gdzie urządzenia wskazały obecność materiałów wybuchowych, te próbki zmuszeni byli pozostawić w Rosji. I wrócili tutaj przecież z niczym. Wrócili z niczym. Podobna sytuacja jest, to warto przecież wyartykułować, podobna sytuacja jest z dokumentacją sporządzoną przez archeologów. Archeolodzy byli tam, przeprowadzili badania, sporządzili rzetelną i obszerną dokumentację i zmuszeni byli ją tam zostawić. To pokazuje, w jakiej roli jest strona polska. No nie mówiąc już o tym, że nad wyjaśnianiem tej katastrofy no ciąży grzech pierworodny, powiedziałbym, niespotykany w cywilizowanym świecie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to często się, i to nie przez przypadek, mąci w głowach obywateli i mówi tak, spadł, roztrzaskał się samolot prezydencki. To nie był samolot prezydencki, trzeba to z całą mocą powiedzieć. To był samolot rządowy i z tego wynikają dalsze konsekwencje.
Na przykład?
Kto za ten lot odpowiadał? Kto był zobowiązany do zabezpieczenia tego lotu? Za bezpieczeństwo tego lotu odpowiedzialne były służby podległe ministrowi obrony narodowej i ministrowi spraw wewnętrznych, w tym między innymi Biuro Ochrony Rządu. Prezydent nie dysponuje żadnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Bo często, mówię to z całą mocą, po raz któryś powtarzam, dlatego że często media próbują tak zbałamucić ludzi i powiedzieć, że to prezydent był nieostrożny, a kto to widział i tak dalej.
No bo sprawa też tych dwóch lotów. Jeden lot to premier kilka dni wcześniej, a później prezydent.
No to był w ogóle to, że premier nasz poszedł na współpracę z Putinem i doprowadził do rozdzielenia tej wizyty. No i przecież też doskonale pamiętam, ja wtedy byłem senatorem, jak jeszcze właśnie pan minister Miller w Senacie cały czas podtrzymywał, że to był prywatny lot prezydenta, że to nie ma nic wspólnego. Później oczywiście coraz bardziej to pod naporem faktów, że to jednak samolot wojskowy, że jednak piloci lecą na rozkaz, że to wszystko przecież podlega rządowi i tak dalej, i tak dalej. I nawet wtedy jeszcze pamiętam, jak minister Miller mówił, no tak, to wszystko to prawda, bo ja wtedy pytania zadawałem ministrowi Millerowi. On odpowiada, no tak, ale przewoził pasażerów cywilnych, w związku z tym miał inny status. Ale to była cały czas próba mydlenia oczu. Więc trzeba z całą mocą podkreślić, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia, że ten lot był przygotowany niewłaściwie, to wszystkie nieprawidłowości obciążają kancelarię premiera, obciążają ministra obrony narodowej i służby mu podległe i ministra spraw wewnętrznych i służby mu podległe. To przecież precyzyjnie kto za co odpowiadał w tym wypadku, precyzyjnie reguluje instrukcja HEAD. To jest grube, sążniste opracowanie, które precyzyjnie wskazuje, co w przypadku lotu czterech osób najważniejszych w państwie, prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i marszałka Senatu, mają zrobić poszczególne służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Tam się aż roi od obowiązków i od zadań, które mają wykonać. I tego nie zrobiono w znaczącym stopniu. Mało tego, jedno zdanie jeszcze tylko dodam. Wyjaśnianiem tego wszystkiego zajmują się ci, co w tamtym czasie obowiązków nie dopełnili. No więc to jest grzech pierworodny, bo tak się przecież dziać nie może. Ja wrócę do tego, bo już to raz powiedziałem chyba na antenie. Rozmawiałem w ambasadzie Stanów Zjednoczonych z jednym z wysoko postawionych dyplomatów. I on tak do mnie zagadnął, co wy tak z tym Smoleńskiem. Ja sądzę, że to takie było pytanie zaczepne, miało mnie sprowokować do jakiejś wypowiedzi. I ja odpowiedziałem na to pytaniem. A proszę mi powiedzieć, co by się stało w Stanach Zjednoczonych, gdyby pewnego dnia spadł samolot z panem prezydentem Obamą na pokładzie? A on bez wahania od razu mówi tak, wszyscy w jednej chwili straciliby swoje stanowiska od góry do dołu. Doskonale wie, że tak się dzieje w cywilizowanym świecie. Pokazał to nam również minister bodajże transportu na Łotwie po katastrofie. Katastrofa pociągu kolejowa. Podał się do dymisji. Takie są standardy. A w Polsce co? Wyjaśniają katastrofy ci, wyjaśniają te okoliczności ci, którzy ponoszą przynajmniej polityczną odpowiedzialność. Jeżeli nie poczuwają się do winy, to powinni być tym żywotnie zainteresowani. Podajemy się do dymisji. Niech nowy rząd, służby podległe nowemu rządowi, niech zbadają tę sprawę po to, żeby wykazać, że myśmy dopełnili swoich obowiązków. Tak się jednak nie stało. I myślę, że to trzeba mieć na uwadze, bo to jest bardzo ważne.
No, można powiedzieć, że po prostu zdemoralizowani ludzie nigdy nie poczuwają się do odpowiedzialności, jeśli popełnią jakiś błąd. Ale mówił tutaj pan poseł o instrukcji HEAD. Według tej instrukcji za bezpieczeństwo prezydenta odpowiada BOR. A BOR podlega bezpośrednio premierowi. Jeżeli na miejscu katastrofy nie mieliśmy żadnego przedstawiciela BOR-u, bo no, mówi się, że przyjechał kierowca z ambasadorem, no ale tam powinny być na miejscu osoby, które zabezpieczają wizytę i miejsce lądowania powinno być strzeżone. Jak przyjeżdżał do Polski, czy przylatywał do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, to kilka dni wcześniej przyleciał samolot ze sprzętem i ludźmi, już on na miejscu zabezpieczał miejsce lądowania. Lotnisko, wieżę lotniskową, teren dookoła, przejazd w miejsca pana prezydenta, sprawdzał środki lokomocji i tak dalej. Tutaj niczego takiego nie było i ci ludzie, którzy za to odpowiadali, nie dopełnili swoich obowiązków. No bo jeżeli nie daje się prezydentowi ochrony, to jest to niedopełnienie obowiązku. I pan poseł mówił o standardach. Co się stało? No szef BOR-u awansował.
Dostali gwiazdki generalskie.
To jest po prostu pokazanie, ale też... jak ten rząd do tego podchodzi. Ja jeszcze jedną
co jest
rzecz
ciekawe, jeszcze tutaj wejdę w słowo.
Porównać jeszcze jedną rzecz. Otóż no, też było tak, że no, my byliśmy wstrząśnięci, nie wiedzieliśmy według jakiej instrukcji rozpatrywać, co robić. Otóż kilka lat temu w Radomiu odbywają się takie co dwa lata pokazy airshow. Rozbił się samolot wojskowy innego państwa, zdaje się Białorusi. Co się stało? Otóż wtedy wiedziano na podstawie tej samej umowy międzynarodowej. Żołnierze przy tym samolocie stanęli, pilnowali. Na drugi dzień przyjechały kontenerowce. Zapakowano cały ten wrak, wywieziono tam i tam przeprowadzono dochodzenie. Złożono ten samolot i sprawdzono, jakie były przyczyny. Państwo polskie nie aresztowało tego samolotu. Zginęło dwóch pilotów, myśmy udzielili im wszelkiej pomocy. Co się stało w przypadku tej katastrofy? No do dziś nie mamy wraku, a nasz rząd mówi, że się stara, że występuje, żeby oddano. Tak naprawdę ja nie słyszałem, żeby nasz rząd wystąpił. Zresztą mieliśmy tutaj nawet informacje, czy z ambasady amerykańskiej, czy z Unii Europejskiej, że oni proponowali, że udzielą Polsce pomocy, a nie tylko nasz rząd, że się do nich nie zwracał. Nasz rząd odmówił tej propozycji pomocy. Więc no tu sytuacja stoi po prostu na głowie. I jeżeli można powiedzieć, że ci ludzie, którzy odpowiadali za przygotowanie, za obsługę, za ochronę prezydenta, zostali awansowani, dzisiaj oni robią wszystko, żeby nikt nam nie pomógł w wyjaśnieniu tej katastrofy z zewnątrz. A zespół, który został w tym celu powołany przez nas, no, debatuje się, pani marszałek Ewa Kopacz powoływała nawet biegłych, co zrobić, jak ten zespół zlikwidować w Sejmie. No to można powiedzieć, że my dziś mamy państwo standardów Białorusi, a pan premier niestety pełni rolę Łukaszenki.
Trwają rozmowy niedokończone, już na państwach ekranach wyświetlą się numery telefonów, na które można telefonować i zadawać jakieś pytania, być może jakaś krótka, bardzo krótka refleksja się zrodziła w państwa głowach. Ale a propos jeszcze właśnie BOR-u, wpłyną akt oskarżenia wobec wiceszefa BOR-u Pawła Bielawnego w czerwcu 2012 roku, ale wciąż nie ma wyznaczonego terminu rozprawy.
No ja myślę, że pan Bielawny to jest pełni rolę takiego trochę kozła ofiarnego i dlatego też no, kogoś trzeba było oskarżyć, bo trudno było ukryć te błędy, a w szczególności brak działań ze strony Biura Ochrony Rządu. To przecież pokazała to jedna z konferencji poświęcona właśnie Smoleńskowi, gdzie byli funkcjonariusze BOR-u, pokazywali jakie są procedury przy przygotowywaniu takiej wizyty. Przede wszystkim są rozdzielane zadania, później są meldunki z wykonania zadań i tak dalej, i tak dalej. I o dziwo, w tej sprawie takich rzeczy nie było. Rodzi się też pytanie, jak to jest możliwe, żeby funkcjonariusze, którzy mają we krwi, bo przecież to nie jest jedna jedyna tego rodzaju wizyta, nie jedyny wylot prezydenta, czy w ogóle głowy państwa, premiera, czy marszałków poza granicę. Są określone standardy, są pewne procedury. Funkcjonariusze to we krwi mają i oni wiedzą, co się robi. Co spowodowało, bo ja nieraz takie pytanie zadaję, co spowodowało, że nagle odstąpiono od tego, co jest po prostu w naturze funkcjonariusza BOR-u? Że zaniechano wszelkich procedur i że nie zrobiono tego, co zrobić się powinno. Czy tak sami od siebie? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić. I teraz, gdy patrzymy na to, no więc oskarżono, no bo nie wykonał BOR podstawowych procedur. Tego się obronić nie dało. No to oskarżono pana wiceszefa. ale zadbano też o to, no, żeby mu się jakaś krzywda pewnie nie stała i dlatego też czekamy na wyznaczenie rozprawy już sporo czasu, prawda? Czas gra na korzyść, a może naród zapomni i tak dalej, i tak dalej.
A może się przedawni.
Mamy, mamy już telefon. Chciałem zaprosić już naszego widza. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Dusznik-Zdroju.
Pozdrawiamy, bardzo
serdecznie
proszę.
Serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam panów posłów.
Dziękujemy.
Tak się składa, że reprezentuję ruch społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Ziemia Kłodzka. Temat jest mi szczególnie bliski. Przyglądam się temu wszystkiemu. Bardzo dużo śledzę w internecie. Wielu moich znajomych także drąży ten temat, ale wiadomo, że jeśli naukowcy nie mają dostępu do wielu elementów, które pozwoliłyby wyjaśnić przyczyny katastrofy, to tym bardziej nie zrobi tego taki zwykły, przeciętny śmiertelnik i to jest niewyobrażalne, aby tutaj jakiś mieć własną ocenę. Ale rodzą się pytania. Po pierwsze, no to trzeba powiedzieć, że wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej to nie jest tylko wyjaśnienie przyczyn katastrofy, ale to jest polska racja stanu. Inaczej tego nie można traktować. Wielu ludzi tak uważa i tego się musimy po prostu domagać, aby tak właśnie sprawa była traktowana. To po pierwsze. Po drugie, zastanawia mnie, dlaczego nie ma filmu z Okęcia? Nie ma żadnej dokumentacji, która by właśnie pokazywała wylot samolotu. Tego nie ma. Następnie zastanawiam się, czy NATO nie powinno, nie mogłoby zająć się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Przecież wiemy, że status lotu był wojskowy i czy tutaj nie powinno się tak właśnie dziać. Jakie są przyczyny, że tak nie jest? I ostatnia kwestia, czy kłamstwa pozostaną bezkarne, właściwie nie kłamstwa, tylko osoby, które, bo już nie chcę wymieniać, począwszy od pana Millera, poprzez wszystkich innych umoczonych, powiem kolokwialnie, bo przecież nie oszukujmy się, to nie jest właśnie katastrofa, tylko to jest co innego, to jest po prostu potworny mord dokonany na elicie polskiego narodu, to jest drugi Katyń i wielu tak mówi, tylko niewielu chce to nazwać, myśli, tylko niewielu chce to nazwać tak po imieniu. To byłyby moje pytania i przy tej okazji, jeśli ojciec jeszcze pozwoli, mam taką bardzo ważną sprawę króciuteńko, abstrahując od katastrofy smoleńskiej, a mianowicie jest możliwość przeliczenia emerytury. Bardzo bym prosiła panów posłów, aby się zajęli tematem, jako że ZUS nie robi tego z automatu, a powinien. Po 60 latach jest możliwość przeliczenia emerytury i to są zwykle wartości rzędu 200-300 zł dla kogoś, kto ma skromną emeryturę, a przecież takie one są, to jest bardzo duży zastrzyk pieniężny. Należy pójść do, tutaj do wszystkich państwa słuchających, apeluję gorąco, należy pójść do ZUS-u. W ZUS-ie nie będą chętnie wniosków dawać do wypełnienia, on jest czterostronicowy, maczkiem i tak dalej. Tak. Proszę się domagać wydania takich wniosków i proszę się domagać przeliczenia emerytur. A panów posłów proszę o to, aby się zainteresowali, dlaczego ZUS nie robi tego z automatu. Bo kto pójdzie, to pójdzie. Kto dzisiaj usłyszy, ten będzie wiedział. A wielu ludzi po prostu.
Dobrze, pani Krystyno,
nie wie.
Rozumiemy tę kwestię. Nie chciałbym, żebyśmy schodzili. To jest bardzo ważna kwestia, to co pani powiedziała na samym końcu. Jednak to nie jest, zupełnie to jest rozbieżne z dzisiejszym tematem. Ale ważne, żeby tutaj tak zainteresować. No, ale kilka kwestii właśnie
bardzo,
z tego telefonu.
Bardzo ważne pytania pani postawiła. Jestem za to wdzięczny, bo jest okazja powiedzieć. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Polscy generałowie są jednocześnie generałami natowskimi. Zginęło tam 6 dowódców. Dowódcy dowódcy wszystkich poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej. To trzeba sobie jasno powiedzieć, będący jednocześnie generałami natowskimi. I właśnie rzecz polega na tym, że była gotowość zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i ze strony NATO przyjścia z pomocą. Ale w relacjach międzynarodowych ważne jest to, czy polski rząd sobie tego życzy. Sygnały takie były, natomiast polski rząd nie przejawił zainteresowania. Żeby być konsekwentnym, to jeszcze dodam, że gdy pan prokurator Pasionek, to jest cywilny prokurator pracujący w strukturach prokuratury wojskowej, gdy się zwrócił do naszych sojuszników w Stanach Zjednoczonych o pomoc, no to cóż się okazało, że ujawnia tajemnicę i w związku z tym wszczęto panu prokuratorowi Pasionkowi postępowanie karne i postępowanie dyscyplinarne, bo się zwrócił o pomoc do naszych sojuszników.
Czyli nie można, bo się zdradza tajemnicę.
Nie można. Natomiast można, jak się okazuje, przekazywać bardzo wrażliwe materiały stronie rosyjskiej, która nie jest naszym sojusznikiem.
A robili to
prokuratorzy wojskowi, dlatego że to było nawet przedmiotem posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, bo to nas bardzo zaniepokoiło, kiedy na żądanie strony rosyjskiej polscy prokuratorzy przystąpili do zbierania danych osobopoznawczych o kilku pokoleniach wstecz naszych pilotów. Rzekomo po to, że będą budować sylwetkę psychologiczną załogi samolotu Tupolewa. Oczywiście nigdy byśmy się pewnie o tym nie dowiedzieli, gdyby nie to, że prokuratorzy wojskowi uznali za stosowne, żeby tych danych szukać również w Instytucie Pamięci Narodowej. Że to trzeba z całą mocą podkreślić. I wtedy Instytut Pamięci Narodowej, zaniepokojony tym, czemuż to ma służyć? Po co prokuraturze wojskowej takie daleko idące dane o przodkach pilotów, jeszcze i grzebanie w Instytucie Pamięci Narodowej? I zapytali o to prokuratora generalnego. I on się o tym dopiero wtedy dowiedział. Dlatego, że prokuratura wojskowa realizowała wymianę prawną z Rosją bez udziału prokuratora generalnego Seremeta, z pominięciem niego i z pominięciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z pominięciem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. Żeby jeszcze dodać rzecz szalenie ważną, bo to pokazuje, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Bo to, co ojciec powiedział, sprawa katastrofy to nie tylko kwestia sprawiedliwości, wyjaśnienia, gwoli pokoleń, to jest kwestia zadośćuczynienia tym, którzy zginęli i tak dalej, walka o prawdę. Ale to jest przecież ta katastrofa pokazuje stan państwa polskiego. Ta katastrofa pokazuje stan państwa polskiego. Gdzie my jesteśmy? Jak to wygląda? I myślę, że to będzie jakimś wyjaśnieniem, jeżeli dodam, że nie tak dawno przy panu prezydencie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego opracowano nową doktrynę obronną Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy Polacy zapewne żyją w przeświadczeniu, że w tej chwili, skoro jesteśmy w NATO, to gwarantem bezpieczeństwa Polski jest NATO. Tak, aby się wydawała logiczna konsekwencja tego wszystkiego. O to żeśmy przecież latami zabiegali. Tymczasem, co się okazuje? Można to, co o czym mówię, sprawdzić w internecie. Nowa doktryna obronna, opracowana w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie, zakłada, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. Myślę, że jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to w zupełnie w innym świetle zobaczmy i również i samą katastrofę smoleńską.
No, dodałbym tutaj to, o czym, czy wróciłbym do tego, co pani mówiła. Pani poruszyła jakby kwestię podstawową. My oczywiście zajmujemy się szczegółami katastrofy, bo w tych szczegółach jakby tkwi prawda ukryta o samym przebiegu katastrofy, jej skutkach dla pasażerów. Natomiast pani dotknęła sprawy znacznie szerszej. Skutków katastrofy dla funkcjonowania naszego państwa i wyjaśnienie przyczyn, które, jak pani słusznie nazwała, jest po prostu polską racją stanu. I tym wszystkim, co świadczy o naszym państwie, o jego stanie, o tym, czy rzeczywiście możemy czuć się, że żyjemy jako obywatele w państwie suwerennym, które jest w sojuszu NATO, które w jakimś sensie jest zabezpieczone od tej strony. No i czy jesteśmy państwem, w którym obywatel uczciwy może czuć się bezpieczny? Czy ci, którzy szukają prawdy, mają wsparcie od państwa? Czy państwo rzuca im kłody pod nogi? Czy też może ktoś w niewyjaśnionych okolicznościach odkręca koła w samochodach ludziom, którzy byli świadkami, czy też próbują wyjaśnić tą katastrofę? No i czy te osoby, które próbują wyjaśnić, tak jak na przykład pan Antoni Macierewicz, nie są atakowane ponad, no, można powiedzieć, pojęcie, bo to, co się dzieje dzisiaj wobec Antoniego Macierewicza, czy nawet wobec pana posła, ten atak przez Sekielskiego przygotowany w telewizji, prowokacji, która miała niby podważyć wiarygodność pana posła.
W jednym programie z profesorem Cieszewskim.
Tak, to rzeczywiście to wszystko pokazuje, że Polska dzisiaj jest w momencie przełomowym i tak naprawdę od nas, od obywateli, właśnie od takich osób, które tam gdzieś w Polsce budują te ruchy, które chcą po prostu dbać o polską suwerenność. Bo ta katastrofa i jej wyjaśnienie to jest tak naprawdę być albo nie być państwem suwerennym. Ja jestem przekonany, że tej katastrofy przy tym rządzie, nawet gdybyśmy mieli 100% dowody i je przedstawili, na szereg takich 100% dowodów już zostało przedstawionych. Oczywiście nie na całościowy przebieg katastrofy, ale z tych szczątków się już składa obraz, który pokazuje, że no, były eksplozje, no, że były powody, że polski rząd nie zabezpieczył tej wizyty, że to wszystko jakby spina się w jedną wielką, bardzo, bardzo przygnębiającą prawdę. To wyjaśnienie tej katastrofy nie nastąpi pod tymi rządami i żeby Polska mogła i Polacy mogli się czuć, że żyją w państwie suwerennym, musi dojść do zmiany rządu i wtedy dopiero dojdzie do wyjaśnienia tej katastrofy, ale oczywiście nie zmiany na żaden tam twój ruch czy jakąś inną odnogę Platformy czy jakieś partie tworzone przez służby specjalne PRL-u i generałów, którzy kończyli studia w Moskwie, czy też pułkowników, którzy dziś są powoływani na doradców, czy też ekspertów w Sejmie, którzy kończyli studia w Moskwie. Co więcej, ten pan pułkownik Polkowski, który teraz został powołany i którego próbowano jakby przedstawić jako osobę, która będzie lustrować Antoniego Macierewicza, on się przyznał do tego z dumą. Powiedział, że jest tego dumny, że był rezydentem GRU w Polsce. Więc no, my mamy dziś sytuację taką, tu powracając nawet do tego raportu, doniesienia prasowe mówiły o tym, że jednym z pracujących nad nową doktryną obronną państwa przy panu prezydencie był pułkownik rosyjski. Czyli no, to nic dziwnego, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa ma być Rosja, skoro takimi siłami się posiłkował BOR.
A na salony pana prezydenta zaproszony został generał Jaruzelski.
No tak, to rzeczywiście.
To może jeszcze do tego
wrócimy.
To wszystko
pokazuje, natomiast jak jest już fatalny stan naszego państwa. I to, o czym pani mówiła, o racji stanu, polska racja stanu, to jest wyjaśnienie tej katastrofy, bezwzględnie 100% racja.
Już mamy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Witam ojca i panów posłów. Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, o czym tutaj jest mowa. Wyrażam ogromny szacunek dla pana Macierewicza i wszystkich naukowców, którzy go wspomagają. Ale mam jedno pytanie.
Panie Leszku, bardzo źle pana słyszymy. Nie wiem, zanika sygnał. Bardzo prosimy albo o zmianę jakiegoś miejsca swojego, bo...
No jeżeli by mi dał ojciec 5 sekund, zmienia aparat.
Teraz lepiej było słychać.
Teraz lepiej było.
Może głośniej mówić. Czy...
Można głośniej mówić, właśnie, bardzo proszę.
Głośniej będę mówił.
Już dobrze, jesteśmy,
tak. Witam ojca i panów posłów. Mam jedno pytanie, które mnie od dłuższego czasu męczy. A ma jakiś tam związek z tą tak zwaną pancerną brzozą. Otóż przed lądowaniem samolotu z naszym prezydentem miał lądować w Siewiernym potężny rosyjski samolot Ił. Krótko po katastrofie naszego samolotu gdzieś czytałem lub słyszałem, że ten Ił nie wylądował, ale niemalże brzuchem nie szorował po lotnisku. Czy wiadomo, co się z paną, czy czasami on nie był przyczyną jakichś tam połamania drzew, w tym tej nieszczęsnej brzozy, i czy wiemy, czy w dniach poprzedzających katastrofę nie próbowały tam lądować inne ciężkie samoloty? Gdybyście panowie byli uprzejmi, no rozwiać te moje jakieś niepokoje i wątpliwości.
Ja nie
byłbym
mam
bardzo
wiedzy.
Wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja nie mam takiej wiedzy, czy pan poseł...
O tym ile, to my wiemy. Różne były wersje. Wedle jednej z wersji to rzekomo ten ił miał przewozić kolumnę samochodów. Ale to są tylko hipotezy. Ale skoro przy tym, no to się rodzi pytanie. Przecież wiemy doskonale, że na płycie lotniska na pana prezydenta, jak już powiedziano, nie oczekiwali funkcjonariusze BOR-u, którzy by mieli zabezpieczać to miejsce. Nie było też kolumny samochodów, którą miałby być pan prezydent przewożony wraz z członkami delegacji. Rodzi się pytanie. Zatem no, to tak jakby przewidywano, że ta kolumna nie będzie potrzebna, skoro jej nie było. Dalej. Skoro miałaby być dostarczona, to przecież taka kolumna wymaga odprawy pirotechnicznej. Tym bardziej, że ją miał przewozić rosyjski samolot. W związku z tym polskie służby odpowiedzialne właśnie za bezpieczeństwo środków transportu mają obowiązek nie stracić z oka obiektu. A jeżeli taki obiekt na moment wymknie się spod ich kontroli, no to muszą przeprowadzić drobiazgowe badania pirotechniczne. To są po prostu procedury i standardy. W związku z tym, kto i kiedy miałby takich badań dokonać? Warto też przecież powiedzieć, że samolot, ten, który rozbił się, był remontowany u przyjaciela pana Putina, niejakiego Deripaski. I tam również polskie służby nie nadzorowały tego remontu, a powinny to były robić. Nie przeprowadzono też, bo myśmy się tego domagali, kontroli tego samolotu po powrocie stamtąd. W szczególności pytaliśmy o to, czy przeprowadzono badania radiologiczne samolotu. No oczywiście, że nie dostaliśmy odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że takich badań radiologicznych nie przeprowadzono. Jeżeli badania przeprowadzono tylko przy użyciu psów, oczywiście to jest bardzo dobry środek. Pies jest bardzo użyteczny w tej dziedzinie, nawet bardziej może jak niektóre urządzenia. Tym niemniej pies nie ma możliwości badania skrzydeł, bo go też tam nikt nie poprowadził, bo nie miał takiej możliwości. Pies mógł tylko być wprowadzony do wnętrza i wyprowadzony i tyle. Natomiast w skrzydłach możliwości poczynienia ustaleń takich to nie miał. To myślę, że to są też istotne okoliczności, które pokazują, że jak dalece nie dopełniono swoich obowiązków. Nie chce się aż wierzyć, że to są zaniechania, bo tak się złożyło. Chociaż jak patrzymy na funkcjonowanie państwa polskiego, to widzimy w tej chwili, jak w każdym obszarze mamy do czynienia z byle jakością. Ale tak jak powiedziałem, pewne zachowania funkcjonariusze mają we krwi. Rodzi się pytanie, dlaczego w tym wypadku nie postąpili tak, jak procedury nakazują. Mało tego. Często nieraz słyszeliśmy o Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa i tak dalej. To trzeba podkreślić, że przy badaniu przyczyn katastrofy nie uwzględniano tych procedur, jakie ma Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa. Z tych procedur na przykład wynika to, że jeżeli samolot z głową państwa na pokładzie rozbija się, to pierwszą wersję, jaką należy badać, to jest wersja wiążąca się z aktem terrorystycznym.
To od początku było wykluczane.
Tak, a to było od początku w Polsce wykluczane. Od początku jeszcze palcem nikt nie kiwnął, żadnych badań nie przeprowadzono, a już niemal tego samego dnia informacja, że to błąd pilotów, że wersję zamachu trzeba wykluczyć i tak dalej. No i gdy ojciec wspominał o tym, że wielu rzeczy jeszcze nie zbadano, no to proszę sobie wyobrazić, że do dziś przecież nie mamy zbadanej i odtworzonej nagrań, jakie zarejestrował radiomagnetofon Wiaku 40, który w tym czasie stał na lotnisku. Mówię tu o Chorążym Musiu,
I o panu Wosztyła.
Poruczniku
Wosztyle. No więc Chorążym Muś słyszał całą rozmowę, wszystkie komendy wydawane przez wieżę w Smoleńsku. Jego radiostacja to rejestrowała. Jak porucznik Wosztyl mówił, Muś po pierwsze cały czas był w nasłuchu. Po drugie, gdy przyleciał do Warszawy, jeszcze raz przesłuchał tą taśmę i zaraz na lotnisku tą taśmę mu zabrano. Zabrano rzekomo do badań. 4 lata mija i my nie wiemy, co tam jest. To pokazuje, jaka jest potężna bariera, żeby czegoś nie wyświetlić, żeby do czegoś nie dojść. Natomiast proszę bardzo, do opinii publicznej puszczało się niesprawdzone, niezweryfikowane informacje, a to o generale Błasiku w kokpicie i tak dalej, i tak dalej. Tak to wtedy pasowało. Posłowie Platformy też przecież dostawali informacje, SMS-y dostali, co mają mówić, że przyczyną katastrofy błąd pilotów od pierwszej chwili. No jak można?
Ciekawe, że człowiek, który ujawnił tego SMS-a, nie żyje, że pan, że ten żołnierz, czyli pilot Jaka-40, mechanik, Remigiusz Muś,
nie żyje.
Teraz ostatnio, 29 stycznia, w samochodzie porucznika Artura Wosztyla
przecięto przewody hamulcowe. A ja dodam jeszcze, bo to warto do tego wrócić. W kancelarii premiera był zatrudniony pan Michniewicz. To jest człowiek odpowiedzialny za informacje niejawne. To był człowiek, z którym ja miałem przyjemność go osobiście znać, wtedy, kiedy byłem wiceministrem w kancelarii premiera, właśnie pan Michniewicz stale czuwał nad tym, żeby informacje tajne były w sposób należyty chronione w kancelarii premiera. Z tego faktu wynika to, że on te wszystkie najtajniejsze sprawy w kancelarii znał. On miał wiedzę. I było dla mnie wielkim zaskoczeniem, gdy nagle okazało się, że i również pan Michniewicz, wedle oficjalnej wersji przedstawianej przez prokuraturę, miał popełnić samobójstwo. No gdyby tak popatrzeć, to sporo osób, które dysponowały wiedzą w związku z katastrofą smoleńską, zakończyło swoje życie tragicznie. I też takie osoby, które dzieliły się swoją wiedzą, jak chociażby generał Petelicki, również obnażył
tego sławetnego SMS-a.
Tak, obnażył, też zakończył tak, jak zakończył. A przecież samobójstwo nie pasuje do sylwetki psychologicznej generała, twardziela. Mało tego, jak nawet spotkałem się, ktoś mi zwrócił kiedyś uwagę i to rzeczywiście słusznie podzielił się taką refleksją. To nie był typ człowieka, który był słabej konstrukcji psychicznej i był gotów popełnić samobójstwo. To nie pasowało do niego. A dalej, gdyby nawet kiedyś się zdecydował, to mi właśnie podpowiedziano, zdecydował się na taki desperacki akt, to słuchaj, on by tego nie zrobił w garażu.
Tylko
on by był wtedy w mundurze i on by honorowo
zostawiłby
w tej sytuacji by wyszedł. W związku z tym jest całe mnóstwo tego rodzaju rzeczy, które wiążą się w jakąś całość. Ja nieraz to powiedziałem o tym. Ja mogę nie wiedzieć nic na temat przyczyn i okoliczności katastrofy, ale wystarczy, że widzę, w jaki sposób wyjaśnia się tą katastrofę, to pokazuje, że mamy do czynienia rzeczywiście z nienormalną sytuacją.
Jeszcze szybko odbierzmy telefon. Jeszcze bardzo szybko. Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. No, niestety.
Halo? Tak, słucham.
Bardzo proszę, bardzo szybko, to my słuchamy.
Tak. Szczęść Boże. Witam ojca i witam panów posłów.
Przejdźmy od razu do rzeczy, ponieważ mamy mało czasu.
Ja mam tylko dwie kwestie. Otóż samolot ma około 100 ton. I spadając na ziemię...
Tworzyłby lej.
Chyba jakieś... Nie słyszymy chyba...
Tak. 100 metrów.
Chyba nam urywa wypowiedź, ale...
Spadając na ziemię, nie pozostawił żadnych śladów.
Tak.
Halo?
Tak, słyszymy.
Tak, a drugie nie 100 metrów, 100 ton.
Tak.
Tu na ziemi.
Dobrze, a drugie?
Drugie. Proszę zwrócić uwagę, że samolot spadł, a wszystkie ciała były gołe. To jest ważne. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę.
Ja bym jeszcze dodał kilka elementów dotyczących choćby kontroli samolotu, bo z tym rzeczywiście, z tym lejem, jeżeli samolot spadłby tak, jak mówi raport, to powinien być lej, bo jeżeli on spada w całości, tak, to w grząskim terenie takiego leja nie było. Były jakieś drobne wgniecenia, które pokazują, gdzie te główne elementy samolotu, tak,
podkreślają.
Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o ochronę samolotu, to nie tylko na terytorium rosyjskim on był remontowany. U nas w kraju też były dokonywane naprawy, bo tam ciągle coś nawalało. Wynajmowano firmę szwajcarską, która jednak posługiwała się obywatelami, którzy jakoś mówili po rosyjsku dziwnym trafem i oni na terytorium Polski wchodzili tak naprawdę bez kontroli na pokład tego samolotu. Też to ustaliliśmy jako zespół smoleński. I to jest jeszcze jeden dość niewyjaśniony fragment całości. Wracając też do śmierci pana Michniewicza, to bardzo też zagadkowa śmierć, bardzo dziwne samobójstwo. To też był człowiek sprawdzany, który miał osobowość człowieka odpornego. Ja słyszałem takie informacje, że tam doszło do jakiegoś konfliktu pomiędzy premierem. Opowiadał mi ktoś, kto pracował w kancelarii premiera, i ten pan Michniewicz wyszedł, zginął i zaraz po tym skremowano jego zwłoki, żeby no, można tutaj różnych
pytać
różnych
się dlaczego,
rzeczy
tak.
dociekać, dlaczego.
Na pewno jest dużo pytań jeszcze z tym związanych.
Ślady.
Nam się kończy program, już nam czas.
Jeszcze jeden krótki tak. element, jak my byliśmy tam w Smoleńsku w dniu katastrofy, to tam były setki żołnierzy, które nas obstawiały. W każdej bocznej ulicy były samochody. Nas prześwietlano przy wchodzeniu na cmentarz. Mówiono, że to dla bezpieczeństwa naszego i prezydenta. A kiedy doszło do katastrofy, to nam przestały działać telefony komórkowe. Nawet nie bardzo mogliśmy się skontaktować z krajem i dowiedzieć, co się dzieje. Więc no, tutaj tych bardzo dziwnych zdarzeń wokół tej katastrofy jest po prostu jeszcze ogromna ilość niezbadana.
Bardzo dziękuję za ten program. Niestety czas jest taki, a nie inny. Bardzo szybko biegnie, natomiast jeszcze na pewno będzie okazja, aby porozmawiać, bo rzeczywiście jest bardzo dużo pytań, znaków zapytania, ale względem tych informacji, które są oficjalnie nam przedstawiane jako wytłumaczenia tragedii smoleńskiej. Niektórzy nazywają ją katastrofą, inni, jak tutaj pani, nazywają wręcz nawet i zamachem, ale tragedii smoleńskiej właśnie. Bardzo dużo jest tych znaków zapytania i wiemy, że jeszcze bardzo też długa droga przed nami i życzymy sobie czego? Ludzi światłych, ludzi rozumnych, ludzi, którzy potrafią wysnuć jakieś wnioski z przesłanek, które są widoczne gołym okiem.
Potrzeba nam uczciwych patriotów.
Uczciwych patriotów.
Prawda jest nieodzownym elementem godności człowieka i dlatego do tej prawdy trzeba zmierzać.
Bardzo dziękuję za udział w programie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.